Dziś porozmawiam z lekarz medycyny Małgorzatą Kubicką-Frączek, która niedawno przyjęła pierwszą dawkę szczepionki. Czy miała skutki uboczne? Czy poleca szczepić się innym osobom? A także, czy nie martwią ją informacje o zgonach seniorów zaszczepionych w Norwegii? O tym już za chwilę. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami na łączach lekarz medycyny Małgorzata Kubicka-Frączek. Witam, Gosiu, Cię bardzo serdecznie.
Cześć, witam Ciebie i witam widzów.
Kiedy zostałaś zaszczepiona? Ile dni już minęło od pierwszej dawki?
Zostałam zaszczepiona 13 stycznia, czyli minęło już no, ponad tydzień od zaszczepienia.
Jakie miałaś, czy miałaś skutki uboczne, czy nie wiem, mówiło się o bólach głowy, osłabieniu, gorączce nawet, że niektórzy mają jakieś zmiany w miejscu szczepienia, jak to u Ciebie wyglądało?
No już w poprzednim programie, który był, mówiłam, że będę siebie szczególnie obserwować, bo też chciałam się podzielić z widzami. W związku z tym z objawów, jakie miałam, po mniej więcej 12 godzinach pojawił się obrzęk i zaczerwienienie w miejscu wkłucia. To zaczerwienienie było mniej więcej średnicy 2 cm. Takie mniej więcej jak osoby, które nie mają uczulenia, jakich urządli pszczoła mają. I to zaczerwienienie utrzymywało się troszkę ponad dobę. Poza tym żadnych innych objawów nie miałam. Żadnych ogólnych, nie miałam stanów podgorączkowych, nie miałam bólów głowy. Nic poza tym bólem i zaczerwienieniem nie działo się.
To powiedz odnośnie tego, co należy robić, jeżeli jest takie zaczerwienienie, czy na przykład ktoś ma obrzęk, temperaturę, co wtedy powinien robić po takim szczepieniu?
Przy tych objawach, które miałam, nie stosowałam nic, nawet jakiegoś takiego okładu. Można sobie oczywiście robić jakiś taki okład chłodny czy coś. Natomiast nie zastosowałam absolutnie nic i bez żadnych ingerencji ten obrzęk minął po 1,5 doby.
A Gosiu, jak będzie z tą drugą szczepionką? Czy jesteś pewna, że dostaniesz tą drugą szczepionkę w Grójcu? Już dzisiaj były artykuły, że położna nie dostała drugiej dawki, bo podobno nie dostarczono do szpitala. Ma być podobno szczepiona dziś, jutro, bo to było przed, miała być szczepiona chyba w poniedziałek. Jak to jest? Czy w całej Polsce są takie problemy?
Myślę, że w bardzo wielu szpitalach, nasz szpital również w poniedziałek nie dostał zamówionej partii, także musiał odwoływać szczepienia. No oczywiście oburzenie grupy zero, no czyli głównie lekarzy, pracowników medycznych jest ogromne. To są już tysiące odwołanych szczepień. Ja dostałam takie potwierdzenie po pierwszej dawce szczepienia. Tutaj mam napisaną drugą dawkę szczepienia i to jest 3 lutego. Nie jestem pewna, czy dostanę, chociaż jak byłam pierwszy raz szczepiona, zapytałam się, czy druga dawka będzie również tej firmy szczepionką, bo inaczej bym się nie decydowała na szczepienie, i czy dostanę ją, i powiedzieli mi, że tak, absolutnie, druga dawka jest zarezerwowana, te osoby, które dostają pierwszą, mają w puli już zarezerwowaną drugą dawkę. Jak widać, już coś się zaczyna dziać źle, czyli cały ten proces szczepienia no, bierze w łeb, bo już na etapie szczepienia grupy zero okazuje się, że jest niedobrze. 18 stycznia miało do Polski dotrzeć 360 tysięcy dawek, dotarło 177 tysięcy, czyli połowa. Z tego, co medycy dostali informację, kolejne zamówienie też ma być podobno zmniejszone, więc niepokój jest duży. Jeśli chodzi o realizację szczepień, w związku z tym nawet na etapie tej grupy zero wyhamowały i to dotyczy nie tylko Polski, dotyczy całej Unii Europejskiej. Oczywiście no, pomijając kwestię Unii Europejskiej, ale u nas wpływa to wyraźnie opóźniająco na tempo szczepień. No poza tym jak zwykle już na początku rządowy program szczepień wziął po prostu w łeb. Czyli znowu jest problem, wielu lekarzy ma problem wręcz ogromny, dlatego że zgłosili się na przykład do swoje punkty szczepień do wyszczepiania pacjentów, mieli być już zaszczepieni, a niektórzy z nich jeszcze nie dostali nawet pierwszej dawki, a drugiej to już na pewno, w związku z czym nie powiem, że stoimy w miejscu, no ale praktycznie, że tak powiem, wyhamowanie jest ogromne i bałagan jest ogromny.
No ale było głośno, że Pfizer ograniczył te dostawy, no ale przecież rząd Prawa i Sprawiedliwości miał być wielce zapobiegliwy, że gdy przyjeżdżały te szczepionki do Polski, no to połowa była odkładana właśnie na drugą dawkę, czyli teoretycznie nawet gdyby całkiem odcięli te szczepionki, no to druga dawka powinna być wszystkim podana. Skąd te zmiany?
Dobrze to Tymek ująłeś. Teoretycznie tak powinno oczywiście być i dlatego oburzenie lekarzy, no bo jeśli by tak było, to przynajmniej ci, którzy dostali pierwszą dawkę, nie powinni mieć żadnego problemu z dostaniem drugiej. A w tej chwili, tak jak już podkreślałam, są tysiące osób, które tej drugiej dawki nie dostały, a szpitale węzłowe nie dostały zamówień na poniedziałek.
Mówi się o Pfizerze, no ale mamy też te kilka już innych tych preparatów, Moderny, tak, firma Johnson & Johnson, tam oni jeszcze, zdaje się, w Unii Europejskiej ciągle nie są jeszcze zaakceptowani. Jest jeszcze AstraZeneca, już zdaje się, w Unii już można ją, została przez Unię wielce tu dobrodusznie zaakceptowana. Jak to jest, Gosiu, kiedy te inne preparaty dotrą do Polski, czy dotrą, w jakiej ilości, czy to może zmienić jakoś ten stan rzeczy?
No, to by było chyba pytanie do pana Dworczyka, bo on się tym zajmuje. Z tego co wiem, to niedługo ma dotrzeć szczepionka firmy Moderna. Inne chyba z opóźnieniem, a szczepionka firmy Johnson & Johnson to chyba jeszcze nawet nie jest dopuszczona do obrotu. Ona jest dopiero w tej chwili w tej trzeciej fazie badań klinicznych, no i tam jest mocno reklamowana, że ma bardzo wysoką skuteczność, prawie 100%, no i zachęcają, bo jest szczepionką jednodawkową, ale jest też szczepionką, która ma duże mankamenty ze względu na to, że to jest szczepionka zawierająca cały wirus, tylko po prostu o zmniejszonej zjadliwości i nie wszystkim można taką szczepionkę podać.
No właśnie, jak to jest z tym, że nie wszystkim można podać. Mówi się, że nie można podawać dzieciom. Wcześniej mówiłaś, że też kobiety w ciąży oczywiście, no, nie wiem czy oczywiście, ale też nie mogą. Jak to jest z przewlekle chorymi? Mamy pytanie od jednej z naszych widzów. Dlaczego pacjenci na przykład z chorobą Crohna nie są uwzględniani do szczepień?
Zaraz odpowiem na to pytanie, natomiast to nie jest tak, że osoby z chorobami przewlekłymi nie mogą się szczepić, po prostu tutaj dodatkowo lekarz razem z pacjentem musi rozważyć wszelkie za i przeciw i większość przewlekłych chorób nie jest żadnym przeciwwskazaniem do zaszczepienia się. Jeśli chodzi o przeciwwskazania, to wśród nich jest tak, ciężka reakcja alergiczna, czyli taka reakcja, która powodowała utratę świadomości, zaburzenia oddychania, nie tylko jakąś tam wysypkę.
Rozumiem,
dodatkowo
tak?
Osoby, które zemdlały z jakichś powodów po iniekcji jakiejkolwiek, również jest to na danym etapie przynajmniej szczepienia przeciwwskazanie. Osoby, które mają ostrą chorobę infekcyjną z wysoką gorączką, również jest to przeciwwskazanie. Osoby, które mają problemy z krzepnięciem krwi, u których tworzą się siniaki, przyjmują leki przeciwzakrzepowe, z tym, że tutaj to jest zależne od decyzji lekarza, dlatego że jeśli to jest leczona choroba zatorowo-zakrzepowa i ona jest w stanie stabilnym, lekarz podejmie decyzję, że może taka osoba się zaszczepić, to oczywiście nie jest to jakby bezwzględne przeciwwskazanie. Natomiast takim przeciwwskazaniem jest mocno osłabiony układ immunologiczny, czy to z powodu HIV i to jak mówię aktywnych chorób, takich mocno osłabiających układ odpornościowy, również takich osób, które biorą leki obniżające wydolność naszego układu immunologicznego, czyli tak zwane leki immunosupresyjne albo bardzo wysokie dawki kortykosterydów. Także to nie jest aż taka duża liczba osób. Wszelkie inne choroby nie są przeciwwskazaniem. I tutaj już odpowiadając na pytanie pani, która pytała o to, czy można się szczepić w chorobie Crohna, Jak najbardziej tak, nie ma przeciwwskazań do zaszczepienia się osób, które mają choroby autoimmunologiczne. Oczywiście, jak każda szczepionka, ta szczepionka może zaostrzyć przebieg choroby autoimmunologicznej, ale tutaj bierzemy pod uwagę nie na zasadzie, że szczepimy się versus nie szczepimy się i nic nam nie grozi, tylko bierzemy pod uwagę chorobę, która ma 2%, w Polsce nawet 3% śmiertelność. Także jeśli chodzi o choroby autoimmunologiczne, w tym chorobę Crohna, po decyzji lekarza taką osobę spokojnie można zaszczepić, chyba że bierze wysokie dawki immunosupresantów albo bardzo wysokie dawki sterydów i po prostu ma ten układ odpornościowy mocno osłabiony. Tutaj jeszcze dodatkowo dla pani, która zadała to pytanie, polecałabym, żeby właśnie rozważyła szczepionkę mRNA, a nie na przykład szczepionkę firmy Johnson & Johnson, ponieważ dla osób z chorobami autoimmunologicznymi szczepionka, która zawiera osłabionego, ale całego wirusa, może przy tej słabszej odporności spowodować po prostu wejście w chorobę, a nie nabycie przeciwciał. No i trzeba wziąć pod uwagę, że osoby, które mają osłabioną odporność, mogą nie wygenerować zbyt wysokiego poziomu przeciwciał, czyli nie na tyle, żeby był ochronny przed COVID. Dlatego tutaj ta decyzja lekarza, który prowadzi daną osobę, jest ważna. Ale jak mówię, nie jest to bezwzględne przeciwwskazanie, absolutnie. Żadna choroba autoimmunologiczna.
Gosiu, powiedziałaś o tej szczepionce mRNA versus osłabionym wirusem. Jakbyś mogła pokrótce wyjaśnić naszym widzom różnicę, tak? Czyli to powiedzmy staromodna szczepionka to jest podawanie wirusa już zabitego, tak, czy jakiegoś osłabionego, tak, a ta nowość to jest, że podajemy tylko jego cząstkę, tak, tą jego mRNA. No i jaka jest różnica w związku z tym, bo pojawiają się też głosy, że podawanie mRNA może zmienić nasze DNA, że to może być, że zmienia nasz genom, że to może być, nie wiem, jeszcze groźniejsze niż koronawirus.
Jeśli chodzi o szczepionkę taką o zmniejszonej zjadliwości wirusem, to jest mniej więcej tak, jakbyśmy mieli kontakt, znaczy to jest kontakt z wirusem, tylko ten wirus jest na tyle słaby, że nie jest w stanie wywołać objawów choroby. Natomiast układ odpornościowy reaguje na niego, produkując przeciwciała przeciwko niemu. Ta szczepionka, jej wygodą jest na przykład to, że to jest szczepionka jednodawkowa i z reguły ten poziom przeciwciał jest po tej jednej dawce wystarczający, dobry, ochronny. Natomiast minusem jest to, że u osób, które mają różne schorzenia, przy tym autoimmunologiczne, może dojść do tego, że podanie tej szczepionki wywoła po prostu chorobę. Natomiast szczepionka mRNA absolutnie nie zawiera wirusa, czyli ta szczepionka absolutnie nie może wywołać choroby. Jest to kawałek RNA, które produkuje część białka kolca, czyli tak zwanego białka, które odpowiada za wnikanie do naszej komórki. I nie podaje się tego białka kolca, tylko podaje się sam materiał jakby genetyczny, który dopiero w komórce naszej, w cytoplazmie, to mRNA dochodzi do translacji, jest przepisywane na odpowiednie białko i przeciwko temu białku wyprodukowanemu już w naszej komórce nasz układ odpornościowy produkuje przeciwciała. Czyli jest to szczepionka bezpieczna, jeśli chodzi o zachorowanie na COVID. Jeśli chodzi o technologię, jest to technologia nowa, nie było do tej pory tego typu szczepionki, w związku z czym oczywiście budzi spore emocje, natomiast cały czas jest badana i w tej chwili już chyba jest ponad 12 milionów osób zaszczepionych tą szczepionką, no i przy tych 12 milionach oczywiście pojawiają się skutki uboczne, różne, łącznie z podawanymi zgonami w okolicy właśnie kilku dni po szczepieniu, które są badane. Natomiast no, w porównaniu z tą ilością zaszczepionych osób, 12,3 miliona, to są przypadki sporadyczne, wręcz ekstremalnie sporadyczne. Natomiast w sensie takich obiekcji pojawiają się też takie informacje, że ta szczepionka mRNA będzie zdolna zmienić nasz genom, że jest w związku z tym bardzo niebezpieczna. I tu chciałam powiedzieć, że to jest nieprawda. Ta szczepionka nie ma żadnej możliwości, to znaczy to mRNA nie ma absolutnie żadnej możliwości dostania się do naszego jądra komórkowego, w którym znajduje się nasz materiał genetyczny. Tutaj macie przekrój przez komórkę. W środku to duże, to jest jądro komórkowe. Natomiast mRNA, które jest podane w szczepionce, nietrwała zresztą bardzo cząsteczka, ona wnika tylko do cytoplazmy, czyli do tej takiej jasnej otoczki dookoła, w środku komórki, ale poza jądrem. Tam jest, dochodzi do translacji w rybosomach, nie w jądrze komórki. Ona nie ma możliwości absolutnie wniknięcia do jądra komórki. Także nie ma możliwości w związku z tym wpływu na nasze DNA. Ponadto chciałabym zwrócić uwagę, że gdyby tak było, że jakieś mRNA, które dostanie się do naszej komórki, będzie zmieniało nasz genom, to proszę sobie wyobrazić te wszystkie wirusy, z którymi kontaktujemy się przez całe życie. To nie jest jakiś tylko tam mRNA kolca, tylko wnikają do naszego organizmu całe wirusy. To są nawet w wieku dziecięcym rinowirusy, adenowirusy, również inne grupy koronawirusów. Jakby każdy z nich dostawał się do jądra komórki, dostawał się do naszego DNA i zmieniał to DNA, to ja już w tej chwili nie miałabym ludzkiego DNA. DNA moje byłoby hybrydą wirusowego i ludzkiego DNA. Także no, takie rzeczy się nie dzieją, absolutnie. Także pod tym względem chciałabym wszystkich uspokoić, że to jest z genetycznego punktu widzenia niemożliwe.
Wspomniałaś, Gosiu, o dzieciach. Jak to jest? No bo na razie żadna z tych szczepionek, wedle mojej wiedzy, nie nadaje się na razie dla dzieci. Jak będzie z dziećmi? Czy po prostu będzie tak, że wyszczepimy dorosłych, no i będziemy liczyć, że ten koronawirus gdzieś tam zniknie, czy zostanie przyduszony i nie będzie niebezpieczeństwa dla dzieci? Czy będą prace, żeby te przeszczepionki, nie wiem, testować? No, ciężko powiedzieć testować na dzieciach, ale żeby można je stosować dla dzieci?
No myślę, że na razie jest ocena bezpieczeństwa tej szczepionki, ona wychodzi dość dobrze i jest w miarę bezpieczna. W tej chwili już eksperci zalecają, że osoby w ciąży mogą się zaszczepić i są osoby, które się decydują. Nie ma jeszcze takich twardych, dużych badań klinicznych dotyczących kobiet w ciąży, ale no, lekarze, rozważając ryzyko zachorowania na ostrą chorobę zakaźną w ciąży i tego, że no ze względu nawet na zmniejszoną wydolność oddechową, nawet ze względu po prostu na duży brzuszek, no wylądowanie pod respiratorem jest zdecydowanie gorszą opcją. W związku z czym no do tej pory wiem, że są osoby w ciąży, które decydują się na szczepienie, to szczepienie przechodzą. Z tego co wiem, bezpiecznie, żaden przypadek dotyczący osoby szczepiącej się, a będącej w ciąży, nie było nigdzie wyszczególnione, że miały miejsce jakieś szczególne skutki uboczne. Natomiast no, badań takich większych nie ma, tak samo nie ma tych badań na dzieciach, chociaż widzę, że już się obniża ten próg szczepienia. Na początku było 18 lat, w tej chwili już w takim portalu medycznym podają, że to jest od 16 roku życia, rozważane jest od 12 roku życia.
To jest, Gosiu,
trudno mi powiedzieć, jeśli będzie, bo ze względu na to, że dzieci łagodnie przechodzą akurat tą infekcję, nie ma takich szczególnych, dość szerokich społecznych badań testowania dzieci. W związku z tym nie wiadomo, jaki jest tak naprawdę problem, jeśli chodzi o dzieci i zarażenie się u nich, jak długo u nich utrzymują się przeciwciała i jakie by były wskazania do szczepienia.
Gosiu, mówi się też, są takie często głosy, że ta szczepionka, wiadomo, było duże ciśnienie, żeby tą szczepionkę szybko skończyć, żeby ją puścić już do szczepień. Czy ona została do końca przetestowana, czy wszystkie etapy badań nad szczepionką zostały odbyte, tam te trzy fazy badań klinicznych, czy gdzieś tam zostało to skrócone, nie wiem, jakieś tam badania pominięto, byleby tylko szybko szczepić ludzi?
No, z dostępnej mi wiedzy wszelkie te trzy etapy badań, łącznie z tym trzecim etapem badań klinicznych, szczepionka Pfizer i szczepionka Moderny przeszła. Gdyby nie przeszła, nie mogłaby być zaakceptowana ani przez FDA, ani przez EMA, czyli te agencje, które zajmują się dopuszczeniem leków do obrotu. Ta agencja i w Ameryce, i w Polsce, i w Unii Europejskiej ma wyraźne prawne zalecenia, jak ma wyglądać dopuszczenie jakiegokolwiek leku do obrotu, i szczepionka firmy Pfizer jest traktowana tak jak każdy lek, czyli musi spełnić wszelkie procedury, zanim zostanie dopuszczona do obrotu. Oczywiście, że w dobie epidemii szło to bardzo szybko. Starano się te procedury, przynajmniej te biurokratyczne, żeby one były jak najkrótsze, ale nie pominięto żadnej z tych etapów badań przedklinicznych i klinicznych. No i generalnie rzecz biorąc, wiadomo, że też przeznaczono na to ogromne pieniądze, więc to też z reguły przyspiesza wszelkie badania nad szczepionkami, co oczywiste.
Gosiu, a jak to jest z tymi ludźmi, którzy umierają po zażyciu szczepionki? No, te głosy są z kilku punktów. Najgłośniej było chyba niedawno w Norwegii, że zmarło, zdaje się, 29 seniorów zaszczepionych. Jak to jest? Czy badałaś tą sprawę? Czytałaś? Czy wiadomo, czy to szczepionka była przyczynem zgonu, czy nie?
Oczywiście czytałam na ten temat, nie zostały jeszcze podane wyniki sekcji zwłok, ponieważ zgony miały miejsce kilka dni po szczepieniu, no więc oczywiste jest, że bierze się pod uwagę również, że mogły to być jakieś odczyny poszczepienne. Sprawdzałam wcześniej, jeśli chodzi o dwie osoby, które zmarły w Izraelu, to był 77-letni starszy mężczyzna, który okazało się, że zmarł na zawał i to nie był pierwszy zawał w jego życiu. Drugi 88-letni, tak jakoś przed 90 w każdym razie, miał bardzo wiele chorób takich wielonarządowych, był bardzo schorowaną osobą i no, te choroby na pewno też w jakiś sposób przyczyniły się do jego zgonu, nie stwierdzono jakby bezpośredniego wpływu szczepionki. Natomiast jeśli chodzi o te 23 osoby w Norwegii, tam podobno już 13 albo 15 sekcji wykonano i bierze się pod uwagę, że mogły to być jakieś reakcje poszczepienne. Oczywiście ci seniorzy to były osoby, które miały wiele chorób współistniejących, dość schorowane osoby. I no tutaj właśnie trzeba rozważyć w przypadku takich osób za i przeciw, jeśli chodzi o szczepienie, dlatego że wśród skutków ubocznych poszczepiennych wymienia się między innymi gorączkę, wymienia się nudności, czasami wymioty, może pojawić się biegunka. Tutaj też brało się pod uwagę, że u tych bardzo starych osób, jeśli pojawiła się gorączka czy biegunka, no to samo odwodnienie może powodować, że dojdzie do zgonu przy wielu chorobach takich współistniejących. Także będę to śledziła. Oczywiście to niepokoi i zrozumiałe. Wyszczepiono w Norwegii chyba 25 tysięcy seniorów, no i 23 osoby. Jest to zgon, więc oczywiście, że trzeba to sprawdzić i ewentualnie do różnych skutków ubocznych dodać te, które pojawiły się u danych osób. Bo jak mówię, no ta szczepionka w dalszym ciągu jest badana i ja też po szczepieniu jest taki link, na który można zgłaszać swoje skutki uboczne, żeby po prostu centralnie można było monitorować ilość objawów, ilość skutków ubocznych, zgłaszać wszystkie, które wystąpiły po zaszczepieniu.
Gosiu, jeśli chodzi o takie podsumowanie tej szczepionki, jak ty jako lekarz radzisz się, jeżeli wiadomo teraz pewnie jeszcze do tego szczepienia, zanim taki zwykły Kowalski powiedzmy będzie miał możliwość zaszczepienia się, to minie pewnie pół roku czy rok, no ale czy polecasz, jeżeli ktoś ma możliwość zaszczepić się, nie wiem, jest właśnie medykiem czy studentem medycznym, czy jest w tej grupie zero, czy będzie seniorem, tak, 70-80 lat, czy polecasz szczepić się takim osobom?
No, jeśli ma możliwość, bo jest w grupie medycznej, czy jest studentem medycyny, to tak, bo z wszystkich tych szczepionek, które będą, na temat Pfizera wiem najwięcej, więc to, co wiem, na razie nie wprawia mnie w panikę, ani nie sprawia, że jakby uważam, że korzyści są mniejsze niż ewentualne zachorowanie na COVID. Także jak najbardziej tak. W przypadku seniorów, tutaj powiedziałabym tak, zależy od seniora, bo w wieku 80 i więcej lat stan zdrowia może być bardzo różny. Od takich ludzi, którzy praktycznie nie opuszczają pokoju i są naprawdę bardzo schorowani, przyjmują kilkanaście leków czasami, co jest no, dramatyczną ilością, do takich całkiem żywotnych staruszek, które całkiem normalnie kontaktują się z innymi osobami. Także jeśli chodzi o osoby takie bardzo schorowane, które tak naprawdę ich kontakt ze światem zewnętrznym jest niewielki, a wiadomo, że stres, narażenie na ewentualne skutki typu gorączka czy biegunka u nich byłoby no, zagrożeniem życia, no to myślę, że można spokojnie zrezygnować ze szczepienia. Natomiast te osoby, które są starsze, ale no, muszą robić zakupy, kontaktują się z innymi osobami, to myślę, że jeśli nie ma przeciwwskazań, o tym powinien zdecydować ich lekarz, to jak najbardziej bym to rozważała. Zwłaszcza, że jak mówię, w tej chwili ta dostępna szczepionka jest już naprawdę ponad 12 milionów osób, które ją przyjęło. Mimo wszystko ilość tych poważnych skutków ubocznych jest znikoma, a koronawirus jest chorobą, która no, powoduje, do tej pory na świecie spowodowała zgon 2 milionów osób, głównie wśród seniorów. Tutaj jeszcze chciałam zwrócić uwagę, znalazłam takie badanie, zbadano 384 osoby chore na COVID w różnym wieku, ale średnia wieku wychodziła prawie 60 lat. I pełny powrót do zdrowia nastąpił średnio po 90 dniach od zachorowania. Także to nie jest błaha choroba typu grypka. Tutaj rzeczywiście powrót do zdrowia czasami trwa wieloma tygodniami. I jeszcze bierzemy pod uwagę oczywiście skutki uboczne, nie tylko COVID, ale też skutki takie odległe, czyli te skutki neurologiczne, skutki kardiologiczne, to, że czasami występują na przykład zaburzenia metaboliczne, zaburzenia dotyczące kontroli cukrów, zaburzenia dotyczące tarczycy. Także no, mimo wszystko wśród seniorów, którzy są mobilni i kontaktują się z innymi, uważałabym, że to szczepienie ma sens i powinni to zrobić.
Też ciekawą ostatnio informację czytałem z Izraela, że tam naukowcy stwierdzili, że po szczepionce właśnie firmy Pfizer poziom przeciwciał w organizmie jest wyższy niż po przechorowaniu nawet koronawirusa, czyli że odporność teoretycznie jest wyższa po szczepionce niż po przechorowaniu samej choroby.
Zależy, kogo badali, bo poziom przeciwciał po przechorowaniu choroby może być bardzo różny. Będzie inny u osoby, która ciężko przechorowała COVID i jeśli przechorowała go ciężej, a przy okazji układ odpornościowy ma w miarę w porządku, poziom przeciwciał będzie na pewno o wiele wyższy niż u osoby, która przechorowała powiedzmy bezobjawowo lub skąpoobjawowo. To jest naturalne. Poza tym na pewno poziom przeciwciał będzie niższy u osoby, która na przykład ma problemy z układem immunologicznym. Także te poziomy przeciwciał są różne. Ważne, żeby to był taki poziom, który chroni przed zarażeniem się tą chorobą.
Gosiu, jeszcze kilka pytań od naszych widzów. Rafał Karkosz, czy po przejęciu szczepionki wymagana jest kilkutygodniowa totalna abstynencja? Wódki nie tykam od ponad 3 lat, ale miesiąc bez piwa mogę nie wytrzymać.
No, nic nie słyszałam, żeby picie alkoholu było szczególnym przeciwwskazaniem do szczepionki, aczkolwiek no, trzeba wziąć pod uwagę, że nasz układ odpornościowy będzie w ciągu mniej więcej miesiąca produkował przeciwciała. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby mu w tym pomóc, a nie przeszkadzać. I na pewno nie wiem, jakie ilości alkoholu ma na myśli osoba, która zadała to pytanie, bo myślę, że normalnie no to tak jak się do tej pory zachowuje, jeśli to są jakieś, no, nie wiem, raz na jakiś czas wypije lampkę alkoholu czy szklankę piwa. Natomiast jeśli to rzeczywiście są jakieś większe ilości, no to Warto by było rozważyć z różnych względów, również ze względu na układ immunologiczny, czy by nie zmniejszyć. A jeśli chodzi o jakieś takie mocne spożywanie alkoholu, no to no pewnie, że odradzam, zwłaszcza w pierwszym tych tygodniach po szczepieniu, nawet choćby z tego względu, że w razie czego nie będzie wiedział, czy to jest niepożądany odczyn poszczepienny, czy po prostu objawy zwykłego kaca.
Ale rozumiem, że tam powiedzmy jedno piwo na tydzień to może nie polecasz, ale dopuszczasz, tak? Po takiej szczepionce.
Nie polecam, ale generalnie rzecz biorąc nie wiem, nie widzę powodu, żeby miało szczególny wpływ na nasz układ odpornościowy. Jak do tej pory jakoś sobie radził, to i teraz sobie poradzi.
Myślę, że to dla większości mężczyzn jest wystarczająca informacja. Klaudia Imam, no właśnie, jak to jest z tym, że zachorowania ciągle rosną mimo szczepień?
Jeśli chodzi o szczepienie, jest jeszcze czas na wyprodukowanie przeciwciał, czyli ja w tej chwili na pewno nie mam jeszcze odpowiedniego poziomu przeciwciał. Pewnie nabędę go mniej więcej po miesiącu i to trzeba wziąć pod uwagę. Poza tym, jeśli chodzi o spadki zachorowań, to na to można liczyć dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście ilość osób zaszczepionych będzie odpowiednia, czyli taka, która by przerywała transmisję tego wirusa. Na razie w żadnym kraju takiego poziomu wyszczepiania nie osiągnięto. Najlepiej chyba wychodzi Izrael, bo oni mają tam 20 czy 25% osób wyszczepionych. To też jeszcze nie jest ten poziom, ale trzeba oczywiście obserwować, bo to powinno być, powiedzmy, około miesiąca, żeby wyprodukować przeciwciała, no i żeby widać było jakoś statystycznie w społeczeństwie spadek zachorowań, no to mniej więcej jeszcze 2 tygodnie by trzeba od tego czasu poczekać i obserwować. No ale to poziom wyszczepienia musi być duży. U nas, szczerze mówiąc, jest z tym tak dramatycznie, że to nie ma o czym gadać, bo jak mówię, do tej pory to poziom zero wyszczepił się mniej więcej w 50%, bo gdzieś koło 500 tysięcy z grupy zero zostało wyszczepionych i jeszcze mniej więcej tyle czeka na zaszczepienie. Ale tak jeszcze dla tych osób, które mają wątpliwości, to powiem, że jeśli chodzi o ogólnie pojętą służbę zdrowia, to deklaracje zaszczepienia albo zaszczepiło się już złożyło ponad 80% osób. To jest duży odsetek, no i trzeba wziąć pod uwagę, że część z nich po prostu przechorowała tą chorobę i to stosunkowo niedawno, więc oni się nie będą szczepili. Także generalnie można powiedzieć, że szczepią się prawie wszyscy.
No patrzę sobie teraz na Izrael, na te ich wykresy. Oni, wydaje się, że szczyt tej drugiej fali gdzieś mieli 12 stycznia, czyli to jest gdzieś ponad tydzień temu, no i teraz troszeczkę spada, ale nie jakoś tam gwałtownie, no ale tak jak mówisz, jeszcze tam przecież wyszczepiono dopiero 25% osób, tak, może w okolicach tego i to jeszcze pewnie też większość pierwszą dawką, prawda?
Też patrzyłam i tak od kilku dni rzeczywiście im spada, ale to trudno jeszcze powiedzieć, czy to jest jakaś tendencja, bo te kilka dni to czasami może potem być tak, że za kilka dni zacznie rosnąć, także jeszcze za wcześnie, żeby tutaj jakoś odtrąbić wielki spadek.
Gosiu, jeszcze na koniec pytanie do ciebie. Ewa Sobiecka, czy decyzja o przyjęciu szczepionki była twoją świadomą decyzją i wiarą w jej skuteczność, czy byłaś zmuszona jako lekarz przez system Ministerstwa Zdrowia?
A dziękuję, dobre pytanie. Generalnie rzecz biorąc, ujmując krótko, to była moja świadoma decyzja. Zresztą też opowiadałam wam na programie, że w momencie, kiedy były zapisy na tą szczepionkę gdzieś w pierwszej połowie grudnia, ja się świadomie na tą listę nie zapisałam, dlatego że wtedy jeszcze nic nie wiedziałam. Nie wiedziałam na temat tego, jaka szczepionka będzie, jak to wygląda. I ta decyzja, nie ukrywałam się z nią, tak samo dzieliłam się z nią z lekarzami, znajomymi, oni tak samo mieli wątpliwości, także to nie jest tak, że spotkał mnie jakiś ostracyzm z tego powodu, że nie zapisałam się na tą listę. Natomiast oczywiście przeglądałam sobie te dostępne dane, które były. W momencie, kiedy się szczepiłam, to było już około 5 milionów osób zaszczepionych, także naprawdę wiedzę jakąś na ten temat miałam. No i pytanie jest, jak mówię, o co jest gorszym wyborem? Czy przy kontaktowaniu się, tak jak w moim zawodzie, częstym z osobami, które hipotetycznie mogą być chore, a ja również mogę być chora i zarażać innych, co jest równie niebezpieczne dla moich pacjentów. Czy lepiej jest zaszczepić się przeciwko chorobie, która ma 2-3% śmiertelność, czy przyjąć szczepionkę, która owszem jeszcze nie jest do końca przebadana, czyli można powiedzieć potencjalnie na pewno, znaczy potencjalnie chroni przeciwko tej chorobie, a no jej bezpieczeństwo jest, jak podawały badania, dobre, natomiast skuteczność można powiedzieć wysoka. Tutaj jeszcze chciałam powiedzieć, że to jest podkreślenie może, szczepienie jest dobrowolne, czyli nie musiałabym pójść na to szczepienie. Natomiast jest tylko pewna, powiedzmy, gdyby była, tak odpowiem pani Ewie, to byłaby pewna presja psychiczna, że inni się szczepią, no to ja bym też musiała. Ale gdybym miała poważne wątpliwości, takie oparte na dostępnej wiedzy medycznej, że to zagraża mojemu zdrowiu czy życiu, to naprawdę presja psychiczna tutaj byłaby dla mnie mniejszym problemem, bo pracuję w zawodzie, gdzie do presji psychicznej z różnych powodów muszę się przyzwyczaić i muszę jakoś z tym żyć. Tak samo jak człowiek musi sobie radzić z presją psychiczną w swoim zawodzie, w konfrontacji na przykład ze swoją moralnością czy ze swoim światopoglądem. Także to na pewno sama presja psychiczna nie powodowałaby, że tylko dlatego stadnie poszłabym na zaszczepienie.
Gosiu, dziękuję ci bardzo serdecznie za tą rozmowę. No pozostaje mi życzyć tylko ci, tobie, żeby gdzieś znalazła się ta druga dawka na szczepienie, żeby jacyś, nie wiem, polscy, lubelscy celebryci ci gdzieś tam nie zawinęli gdzieś, czy nie wiem, teraz prokuratorzy może teraz będą szczepieni, czy agenci jacyś
służb skarbowych. Tak, teraz prokuratorzy, bo nie nauczyciele. Niestety, że tak powiem, mimo że Czarnek tu wysyła ich do szkoły, to nauczyciele niestety nie doczekali się, natomiast prokuratorzy i skarbówka, o dziwo, którzy, jak pamiętam, to, że tak powiem, oni się raczej słabo kontaktują z innymi osobami, bo głównie to jest, że tak powiem, maile, to naprawdę, no mam nadzieję, że Agencja Rezerw Materiałowych trzyma jakieś tam szczepionki.
Też mam taką nadzieję. Gosiu, dziękuję ci bardzo serdecznie za rozmowę i do zobaczenia.
Dziękuję, do zobaczenia.